Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Rekordowo niski poziom odmów dla Polaków ubiegających się o wizy do Stanów Zjednoczonych. Wynosi on dziś 5,37%. Aby Polska mogła korzystać z ruchu bezwizowego z tym krajem, odsetek musi spaść do 3% i niżej. Aż 217 453 obywateli polskiego pochodzenia wjechało na teren USA na podstawie wiz nieimigracyjnych właśnie w ubiegłym roku, a amerykańskie placówki w Polsce wydały aż 102 tysiące, prawie 102,5 tysiąca turystycznych wiz dla Polaków. Ale to nie wszystko. Z najnowszych danych uzyskanych w Biurze Spraw Konsularnych przy Departamencie Stanu USA wynika, że tylko w maju w Polsce wydano ponad 4700 wiz turystycznych. Zazwyczaj każda z nich obowiązuje na 10 lat. Jak blisko jesteśmy ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi i na ile to jest dla nas ważne, między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, same panie, Magda Gacyk, dziennikarka Gazety Wyborczej, pisarka, Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obie panie w pewien sposób związane ze Stanami Zjednoczonymi. Redaktor Magda Gacyk tam mieszka, prezes Joanna Staniszewska ma tam studiującego syna i zdaje się, że drugie dziecko również wyjechało do Stanów. No właśnie, brak ruchu bezwizowego. Czy to dziś duży problem i dla Polaków, no i dla pań?
Jak najbardziej.
Joanna Staniszewska.
Wizy i cały proces wizowy, który czeka osoby ubiegające się o wizy, jest dosyć dużym utrudnieniem. Nie tylko ze względu na koszty, ale samą procedurę, konieczność przyjazdu do Warszawy, rozmowy z konsulem. Ja w swoim życiu wiz miałam kilka na różne, w związku z różnymi tytułami. Wizę studencką, w tej chwili mam wizę na lat wiele, nawet nie pamiętam ile, w każdym razie związaną z zawodowymi sprawami. Również miałam odmowy wiz wyjazdu zagranicznego, mimo że za każdym razem wracałam o czasie i nie było żadnych wskazówek, żebym miała tam zostać na dłużej. Moje dzieci jeżdżą do Stanów regularnie. Syn mieszka tam od 2,5 roku, córka na wakacje dwumiesięczne, jeździ samodzielnie, lata samolotem. Wydaje się, że czasy się zmieniły i 15-latka może spokojnie polecieć do Stanów sama albo z koleżanką. Koleżanka dostała wizę, więc rozumiem, że powiększyła statystyki przyznanych wiz i jesteśmy innym krajem również od dłuższego czasu. Coraz mamy większy apetyt na Stany Zjednoczone jako na rynki. Spotykam się z tym osobiście, biorę udział w spotkaniach, które dotyczą rynku amerykańskiego. Coraz więcej osób ze Stanów przyjeżdża i proponuje otwarcie firmy w Stanach Zjednoczonych jako jedną z dróg do zdobycia rynku amerykańskiego. Przyznam, że sama osobiście mam również w związku z projektem, który prowadzę, kontakty ze Stanami Zjednoczonymi i rozmawiamy o swoistym pomoście między Stanami Zjednoczonymi a Europą, bo tak to należy postrzegać. Tutaj rzadko kiedy rozmawia się, przynajmniej ja mam do czynienia z rozmowami, które dotyczą poszczególnych krajów, a raczej regionów. I warto na te regiony spojrzeć w ten sposób jako potencjał współpracy, gdzie kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają bardzo dużo do zaoferowania. Szczególnie jeśli chodzi na polu innowacji, mówimy, że tak jesteśmy w tyle, natomiast mamy świetne pomysły startupowe. Gorzej z marketingiem tego. Natomiast zachodnia Europa, która świetnie sobie radzi z marketingiem,
nie ma pomysłu.
Ja nie chcę tego powiedzieć absolutnie, bo bym skrzywdziła.
Natomiast słabsza kreatywnie.
Natomiast można powiedzieć, że marketing przebija się bardziej niż same pomysły w tym momencie. I wiedząc o tym, inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych poszukują ciekawych pomysłów, natomiast jest bariera językowa i wszelkiego rodzaju inicjatywy, które przybliżają rynki wielojęzyczne do Stanów Zjednoczonych są mile widziane, a tłumacze, tak zwani tłumacze, czy firmy pośredniczące, czy konsultanci, którzy są w stanie przetransformować język ukraiński, język bułgarski, rosyjski, węgierski na język angielski, są też mile widziane.
To znaczy mnie te dane, o których wspominałaś, o niskiej odmowie udzielania wiz, zupełnie nie dziwią, bo to jest taka pełzająca zmiana. Od kilku lat widać to dość wyraźnie, aczkolwiek nie tak skokowo. To się działo ewolucyjnie. Tych coraz więcej osób mogło bezproblemowo wjechać, bez takich straszliwych historii, o których słyszeliśmy lata temu, o jakichś nieprzyjemnych rozmowach, konwersacjach z konsulami do spraw paszportowych, o jakimś takim interrogacji takiej już na lotnisku po odprawie. O tym nie słychać, te wizy są udzielane chętniej, częściej, na 10 lat, z możliwością wielokrotnego wstępu, jeśli chodzi o wizy turystyczne. Inaczej jest troszeczkę z wizami
biznesowymi.
Tak, to się zmienia i na to wpływa sytuacja geopolityczna, na to wpływa polityka wewnętrzna kraju. Przy administracji Donalda Trumpa troszeczkę się to zachwiało, więc ja bym powiedziała tak, optymistycznie trzeba na to spojrzeć, natomiast nic nie jest dane raz na zawsze i to się może troszkę odwachnąć w zależności od tego, co się będzie działo, w zależności od tego, jak poparcie będzie budował obecny prezydent USA. To może mieć wpływ na to, czy rzeczywiście staniemy się krajem o ruchu bezdewizowym, czy ciągle nie. Dla nas w tej chwili jest to sprawa bardziej prestiżowa. Mm-hmm. Nam już tak strasznie nie zależy na Stanach, ponieważ mamy otwarcie w wielu innych miejscach. To już nie jest ten raj, ta ziemia obiecana, ten Eden biznesowy, inwestycyjny, to ciągle jest marzenie. Ale to nie jest już taki warunek sine qua non, że żeby zaistnieć, trzeba koniecznie wyjechać do Stanów.
Mm-hmm. Ale Polacy, polscy przedsiębiorcy, którzy chcieliby, marzą o tym, żeby jednak tamte rynki zdobywać, już większych problemów z uzyskaniem wiz biznesowych nie będą mieli, bo wprawdzie tak jak mamy turystyczne, że tutaj pani wspomniałyście, że na 10 lat one są przyznawane, więc to jest na bardzo długi okres czasu. Czasem człowiek chce, ma plany jednorazowego wyjazdu, dostaje wizę na 10 lat i jest zszokowany tym, że ma możliwość przez najbliższych 10 lat tam wyjeżdżać, mimo że nie miał tego w planach, może będzie miał teraz. Natomiast ta wiza biznesowa najczęściej, te pierwsze są dawane gdzieś tak na 2 lata, nie dłużej, chyba że rzeczywiście udowodnimy, że prowadzimy biznes, że coś się udało i wtedy...
Lepiej. Ale właśnie te 2 lata to jest ten magiczny okres, kiedy możemy rozkręcić startup. I po 2 latach, jeżeli nam się udało, to chcemy zakotwiczyć się, troszeczkę wrosnąć. Tak przynajmniej jest w Dolinie Krzemowej, gdzie to wszystko hula i gdzie po tych 2 latach zaczynają się schody właśnie biurokratyczne, administracyjne, bo młodzi, zdolni, ambitni, polscy biznesmeni, przedsiębiorcy, wizjonerzy chcą tam założyć już firmę.
Problem?
I jest problem i często muszą wracać w te i we w te, czasami stoją rozkrokiem.
Spotkałaś się z polskimi przedsiębiorcami, którzy mieli taki problem?
Tak. I to teraz. I to rzeczywiście oni na początku są pełni entuzjazmu, a potem troszeczkę ta biurokracja im podcina. To nie jest nie do przeskoczenia. Tylko trzeba się nagłowić, czasami trzeba się złapać prawą ręką za lewe ucho. Ale można to zrobić. Tylko nie jest to takie proste.
No to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. A zdaniem pani, co się stało takiego właśnie, że tych odmów uzyskania wiz jest mniej? Bo o ile na etapie dyskusji międzypaństwowych, rządowych, argument był często podejmowany, że trzeba ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli nawet już do nas Trump przyjechał, mówi o niedawnej wizycie, że trzeba z nim rozmawiać o wizach, chyba nie rozmawiano. Może to i dobrze. To tutaj jakby oddolnie się to zaczyna dziać i może to też od nas zależy. Może my sprawiamy lepsze wrażenie, że nie jedziemy tam do pracy zabierać miejsc pracy Amerykanom, tylko słyszałam, że jest dobra argumentacja, jeżeli zostaniemy zapytani, a po co państwo chcą jechać? No bo żeby wydać trochę u państwa pieniędzy i podobno to otwiera szeroko drogę do wizy turystycznej.
Zgadza się i to już padło tutaj przed chwilą właśnie, że nam już tak bardzo nie zależy. My mamy świat otwarty, my latamy, są tanie linie, są połączenia. Nie straszna nam Azja, nie straszne nam inne kraje. I okazuje się, że Stany Zjednoczone mogą okazać się nie największym rajem turystycznym w tym momencie. Oczywiście są ścieżki kultowe, które warto zobaczyć i jest cały czas duży popyt na to. Natomiast po prostu Polacy mają więcej pieniędzy, mają ambicje zwiedzać i wcale niekoniecznie są potencjalną siłą drogą roboczą, tak jak było to kiedyś, dlatego że pierwszą destynacją na wyjazd będzie raczej Wielka Brytania lub kraje skandynawskie, Norwegia. I tutaj załatwiamy te potrzeby i tutaj się to ciśnienie wyrównuje.
Dla mnie takie symptomatyczne jest to, że nie ma już tak zwanych Polish jokes, tych stereotypowych dowcipów o Polakach, pokazujących ich w bardzo niekorzystnym świetle. To było dość wyraźnie akcentowane w latach 80., 90., a teraz już nie. Już troszeczkę się od nas odczepiono. Już ten stereotyp Polaka jest zupełnie inny.
A jaki on jest dzisiaj?
On już jest taki, że Polak potrafi. Że mamy naprawdę dużo zdolnych, szczególnie młodych, którzy nie mają kompleksów, mają inną mentalność, podróżują po świecie, potrafią stanąć twarzą w twarz z Amerykanami i nie cofną się, jeżeli mają jakieś wizje, jakiś pomysł, bo rozmowa toczy się jak równy z równym. I Polacy coraz częściej są postrzegani jako ludzie sukcesu. To ogromnie cieszy.
Bardzo cieszę i bardzo miło mi to słyszeć. Rozmawiałyśmy przed chwilą, padło hasło Wielka Brytania. Tutaj też możemy wyjeżdżać. No właśnie, i teraz mamy problem. Jest Brexit, miał być twardy, ale brytyjska prasa donosi, że premier Theresa May mięknie w kluczowej dla Polaków na Wyspach sprawie. Rząd w Londynie ma zgodzić się na swobodę ruchu obywateli państw Unii Europejskiej także przez kilka lat po Brexicie. I teraz się zastanawiam, czy taki gest zatrzyma Polaków, którzy już tam wyemigrowali?
Czy taki gest zatrzyma Polaków, którzy już tam wyemigrowali? Zastanawiam się nad założeniami Brexitu i założeniami tej idei, która popchnęła ludzi do tego, żeby głosować za siłami, które promują właśnie to rozwiązanie. I generalnie chodziło o to, żeby właśnie ten punkt zatrzymać, czyli zatrzymać tą migrację, zatrzymać ruch przyjazdowy, tak nazwijmy to, do Wielkiej Brytanii. I to było całe clue. A jak to zrobić, po co, dlaczego, to była wtórna kwestia. I teraz okazuje się, że cel, który ma zostać osiągnięty, waha się w kwestii, w jaki sposób zostanie on osiągnięty. I tutaj zaczynają działać siły lobbujące z różnych stron, bo okazuje się, że tak jak wszędzie, społeczeństwo i interesy nie są jednorodne, tylko są różne siły, które oddziaływują w społeczeństwie. Między innymi są to przedsiębiorcy, którzy mają sytuację analogiczną jak my w Polsce. Przy braku chętnych do pracy na pewnych stanowiskach, za pewne stawki, poszukują alternatywnej siły roboczej za granicą, która chętnie ta siła robocza, w prawie, że w przyrodzie nic nie ginie, wszystko się wyrównuje i zbalansowane, pojawia się. Tak samo u nas dzieje się na rynku polskim. Przyjeżdżają pracownicy z Ukrainy i świetnie sobie dają radę tutaj u nas w Polsce. Jest dokładnie ta analogiczna sytuacja. I teraz są nacjonalistyczne, ale może to za mocno powiedziane, bardziej protekcjonistyczne zapędy. W każdym kraju praktycznie takie siły funkcjonują. One spowodowały być może zmęczeniem trochę różnicami, różnorodnością kulturową, która może być męcząca dla osób, które nie są otwarte na tą różnorodność kulturową. Nie każdy sobie radzi dobrze z odmiennością, która jest dziwna. Jeżeli ta osoba nie jest na to otwarta, to ma z tym problem. I być może na fali tego, tak zakładam, że się wydarzyło, mamy Brexit, mamy cel i nagle okazuje się, że ten cel chybił troszeczkę i zaczynamy działać w inny sposób, zaczynamy poddawać się lobbyingowi i zaczynamy dbać o interesy wewnętrzne i trochę mam poczucie, że to się rozwodni i okaże się, że największy stres i strach pracowników pracujących, Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii może się okazać bezpodstawny, bo się okaże, że wcale niekoniecznie w tym najbliższym czasie, a w ciągu 2 lat podkreślam, może się bardzo dużo wydarzyć i ta geopolityka, nawet zarobkowa, może się mocno zmienić. Wszyscy możemy spać spokojnie.
Tak jak wspomniała Joanna, cel chybiony i tak jak u Moliera. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Teraz najpierw Brytyjczycy chcieli, żeby było mniej tych napływowych, a teraz troszeczkę plują sobie w brodę, bo z 8 nacji, które wysyłały największą liczbę pracowników właśnie do tych prac prostszych, fizycznych, acz nie tylko. większość spasowała. Od czasu referendum do Wielkiej Brytanii rokrocznie, znaczy od roku, wjechało 84 tysiące Polaków mniej. I wygląda na to, że to jakoś się nie wzbudzi znowu, bo nie bardzo mamy zaufanie, że tam nas nie potraktują znowu per noga. Nas jako Polaków i tych siedem innych nacji, które najczęściej korzystały z możliwości zarobkowych w Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście w tej chwili mamy ten soft Brexit, tę miękką odmianę coraz bardziej. Być może za chwilę się okaże, że będziemy mieli zupełnie pluszowy Brexit, bo rząd widzi, że to nie działa tak, jak miało działać.
A z drugiej strony przedsiębiorcy brytyjscy bardzo naciskają na rząd, żeby to był właśnie miękki Brexit, bo oni nie mają rąk do pracy i zaraz może się okazać, że no, już się okazuje, że wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii hamuje. Nie będzie 2%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówił o 1,7.
Tak, powiedział, Międzynarodowy Fundusz Walutowy postawił Wielką Brytanię na ostatnim miejscu jako kraj, który będzie się najsłabiej rozwijał ze wszystkich krajów pierwszego świata, ze wszystkich krajów rozwiniętych. No to nie jest dobry prognostyk. Natomiast nie tylko brytyjscy przedsiębiorcy, ale również niemieccy przedsiębiorcy, którzy bardzo mieli spory wpływ jak gdyby na rynek Wielkiej Brytanii, oni też się burzą, oni też naciskają. Ja myślę, że z innych krajów również będzie się działo prawdopodobnie i będzie hamowało. Taka jest przynajmniej moja opinia.
A propos bezrobocia, zeszły dane Głównego Urzędu Statystycznego. Tutaj wracamy na nasze podwórko. Bezrobocie spada. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w czerwcu wskaźnik ten obniżył się do 7,1%. Był niższy o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z majem. Więc myślę, że gdyby Polacy wracali z Wielkiej Brytanii, to tutaj przedsiębiorcy z otwartymi ramionami by ich witali. Zwłaszcza, że troszkę zarobki idą w górę. Okazuje się, że nie przeszkadzają nam pracownicy z Ukrainy w tym wzroście zarobków, bo pracownicy z Ukrainy również już mają swoje własne propozycje wyższych zarobków, też chcą lepiej zarabiać. Więc to wszystko jakby napędza koniunkturę do wzrostu płac i jest szansa, że dobrze płatna praca będzie również dla Polaków, którzy z Wielkiej Brytanii chcieliby wrócić. No, kwestia tylko, czy wrócą, bo gospodarka lubi spokój, dyskusje, spory wokół projektów ustaw o sądach. U nas się dużo, bardzo dużo w tej materii dzieje, bardzo dużo w polityce, ale my o polityce nie będziemy rozmawiać, tylko o tych skutkach gospodarczych. Wczoraj po zawetowaniu przez prezydenta ustaw złoty się bardzo umocnił, było to widać, godzina 10 i pik w górę. Na pewno cieszyli się z tego powodu frankowicze, którzy no, mają raty i w sytuacji, kiedy złotówka traciła na wartości, wartość ich rat niestety rosła, musieli płacić więcej z powodu naszego zamieszania. No i właśnie, jak gospodarcze media na świecie, czy zwróciły uwagę na tą decyzję prezydenta?
Na przykład Financial Times napisał, że prezydent Andrzej Duda wszedł w oko cyklonu swoim postanowieniem o zawetowaniu ustaw, ale też dało to niejaką ulgę i przyniosło spokój wielu przedsiębiorcom, którzy wiedzą, że to weto ma szansę spowolnić coraz bardziej rozpędzającą się unijną machinę, która toczyła się w kierunku sankcji. Powoli, być może wcale nie nieubłaganie, ale toczyła się. Al Jazeera, czyli największa arabska telewizja, też pisała o tym dużo, o tym, że...
I to na pierwszej stronie, bo wczoraj też widziałam.
Na pierwszej stronie. Podaję Al Jazeera jako przykład, bo cały świat o tym pisał. I to jest tak, że oczywiście optymalna sytuacja jest taka, że demokratyczny kraj zachowuje się jak samolot, który jest na autopilocie, a prezydent niejako jest drugim pilotem, który reaguje tylko w sytuacjach jakichś bardzo mocnych turbulencji. Tu coś takiego się zadziało. Na ogół zawsze gospodarka reaguje na weto prezydenckie. W Stanach jest tak, że co weto, tych wet prezydenci nie nadużywają. O, chyba, że to jest Franklin Delano Roosevelt, on 372 weta w czasie swojej kadencji. Ale reszta bardzo ostrożnie z tego korzysta, tylko naprawdę w koniecznych wypadkach. I wtedy gospodarka na ogół reaguje pozytywnie. Myślę, że tutaj mieliśmy też przełożenie na polskie warunki i ten złoty nie bez kozery się umocnił.
I dzisiaj też się umocnił, to od razu powiem. Dzisiaj od rana w górę frank szwajcarski 3,84 zł, grosze euro 4,24 zł, grosze dolar 3,64 zł grosze. To nie są średnie kursy NBP. To są ceny aktualne, takie w jakich handlują dzisiaj banki. Przynajmniej przed godziną 10:30 taka sytuacja miała miejsce. Być może w tej chwili się już to troszkę zmieniło w jedną bądź w drugą stronę, ale tak to wyglądało. A inwestorzy zagraniczni, dla nich spokój w danym kraju, w którym chcą inwestować, jest bardzo ważny.
Zgadza się. I ostatnie nagłówki również i eskalacja takiego napięcia, które miało miejsce w związku z sytuacją polityczną w kraju, przyciągało uwagę na całym świecie, ponieważ było to dosyć mocno komentowane i spowodowało, że inwestorzy, którzy rozważają rynek polski jako jeden z rynków, zastanawiają się, na ile stabilna sytuacja jest w kraju. I to ma związek również w kontekście Polski unijnym, ale również wewnętrznym, na ile niepokoje spowodują nieprzewidywane sytuacje. A już ta eskalacja i generalnie sam fakt, że ludzie wyszli na ulicę, niezależnie z czym to jest związane, powoduje wspomnienia związane z innymi krajami, w których już porównywano do Majdanu. Ludzie z zagranicy nie wiedzą, co się u nas dzieje, nie znają kontekstów, nie uczestniczą
w tym.
Oni tylko mają obraz z zewnątrz. I oni na te obrazy emocjonalnie reagują. W związku z tym, abstrahując od całej sytuacji faktycznej, te obrazy emocjonalnie wywołują pewne reakcje i powodują, że rynek taki jest łaskawszym okiem oglądany lub też nie właśnie. I teraz te wahania nastrojów i faworyzacji pewnych rynków są uzależnione od tego, na ile ten rynek jest postrzegany. Dany rynek postrzegany jest jako rynek stabilny, spokojny, przewidywalny. I to słowo przewidywalne jest kluczem w tym momencie. Jeżeli mam poczucie, że weto prezydenta dało gwarancję pewnej przewidywalności, pewnej stabilizacji sytuacji i można było wziąć oddech przy takim wcześniejszym wstrzymaniu oddechu. Teraz ten wypuszczamy, a nadal polski rynek jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów i oby tak pozostało.
No i to jest tak, jak ten wspomniany Financial Times, który powiedział o oku cyklonu, w który wszedł prezydent Duda. Przedsiębiorcy, tak jak mówiła Joanna, patrzą na to, co się u nas dzieje i widzą huragan. I nie interesują się, na ile spokojnie jest w tym oku, na ile to jest, jaka moc, tylko boją się.
I polityka w danym kraju ich też nie interesuje. Tak. Oni chcą robić interesy po prostu.
Oni boją się, że to zmiecie biznes ich. Ten huragan w jakiś sposób może ich zmieść z powierzchni gospodarczej. A teraz wydaje się, że się uspokoiło, mamy bryzę.
No i jest szansa, że kwestia ewentualnych unijnych sankcji również się bardzo oddaliła, więc spokojnie można prowadzić biznesy dalej. Brak przygotowania do rozmowy, naiwne pytania, zero konkretów, starania rekruterów o nowych pracowników dla konkretnych firm. Sposób zdobywania pracowników woła o pomstę do nieba. Przykład z gazety Praca.pl. Pan Maciej się żali, headhunterka skontaktowała się ze mną za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych. Napisała, że ma bardzo atrakcyjną ofertę od zagranicznej firmy. Zgodziłem się, bo dobrze wiedzieć, że ma się jakieś opcje. Podczas spotkania przedstawiła zakres obowiązków i na tym w zasadzie skończył się strumień informacji z jej strony. Nie chciała powiedzieć, co to za firma, o jakim stanowisku rozmawiamy, na podstawie jakiej umowy miałbym pracować, czy praca zdalna, czy stacjonarna. Dowiedziałem się jedynie, że jeżeli się zgodzę, to dostanę służbowy samochód. W odpowiedzi na pytanie o zarobki usłyszałem powyżej średniej w branży, a najlepsze było to, że pani oczekiwała, że na podstawie jej zapewnień będę zadowolony i podejmę od razu decyzję o przyjęciu jej oferty. No i właśnie, czy zaczyna brakować nam specjalistów również wśród headhunterów i to już po jednym zdaniu, niestety.
To ja szybciutko. Takich headhunterów nazywa się w Stanach wędkarzami, bo tylko rzucają wędkę, wyciągają CV i dalej reszta ich nie interesuje. Jeden z absolutnie kardynalnych
sposób
błędów.
Na łatwe pieniądze, ich zdaniem.
A trzeba podejść bardzo profesjonalnie, to jest naprawdę długa droga i bardzo delikatna praca.
W tej chwili rynek pracy powoduje, że headhunterów i specjalistów HR i czy HR, tak zwanych partnerów, jest zapotrzebowanie jest olbrzymie, natomiast wprost za zapotrzebowaniem nie idzie jakość, bo nadal jest kilku takich, którzy robią to z misją, z powołaniem i rozwijają sami siebie po to, żeby być w dobrym kontakcie z człowiekiem. A tego brakowało.
I więcej już niestety na ten temat nie porozmawiamy. Serdecznie paniom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi były dziś dwie panie: Magda Gacyk, dziennikarka Gazety Wyborczej, pisarka, Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Miłego dnia.